prześledziliśmy dotychczas słowa apostoła Pawła zapisane w trzech początkowych rozdziałach listu do Rzymian. Zwróciliśmy uwagę, że już tutaj znajdujemy nauczanie apostolskie objaśniające nam Bożą drogę zbawienia człowieka. Staje się zupełnie jasne, że zarówno dzieje narodów pogańskich, jak i historia Izraela wskazują na jedyną możliwość ratunku dla grzesznego człowieka. Zbawienie dzięki ofierze złożonej na krzyżu przez Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, podobnie jak Jan Chrzciciel, wskazuje na Jezusa i mówi: to On jest ubłaganiem za grzechy całego świata. A potem apostoł narodów naucza, że odpowiedzią na Boże zbawcze dzieło powinna być człowiecza wiara. Prawdziwa wiara polega na całkowitej rezygnacji z własnej sprawiedliwości, na osobistym potwierdzeniu dokonanego na Golgocie sądu i na pełnym wdzięczności przyjęciu usprawiedliwienia z łaski. Oznacza to przyjęcie Bożej miłości i ukrycie się w niej na czas życia na ziemi i na całą wieczność. Apostoł Paweł podkreśla, że Bóg usprawiedliwia tylko tego, kto wierzy w Jezusa, co oznacza, że cała egzystencja człowieka jest określana i kształtowana wiarą w Jezusa. We wszystkim, co czyni człowiek wierzący, aż po najtajniejsze myśli ukryte w sercu, winien on potwierdzać, że jest świadomy swej całkowitej zguby, że uznaje Bożą sprawiedliwość i chce żyć wyłącznie z łaski przypieczętowanej krwią Jezusa. Bóg usprawiedliwia tych, którzy ufają Jezusowi. Uważa ich w swoich oczach za prawych, sprawiedliwych. Zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie znajdujemy tylko jedną drogę zbawienia człowieka. Poprzez zaufanie Bogu. Jedyną drogą do uzyskania daru Bożego usprawiedliwienia zawsze była i jest wiara, zaufanie Bogu. Apostoł Paweł kilkakrotnie w trzech początkowych rozdziałach swego listu stwierdza, że prawo i prorocy, czyli Stary Testament, składają świadectwo o usprawiedliwieniu przez wiarę. W czwartym rozdziale listu do Rzymian apostoł podaje dwa przykłady ze Starego Testamentu, które dotyczą osób usprawiedliwionych przez Boga na podstawie wiary. Przeczytajmy początkowe wiersze czwartego rozdziału listu do Rzymian. Cóż więc powiemy o Abrahamie, praojcu naszego narodu? Co osiągnął w swym życiu? Gdyby Abraham na podstawie własnych czynów okazał się bez zarzutu, to mógłby się czym chlubić, ale nie wobec Boga. Co bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu, a Bóg w imię swej sprawiedliwości zaliczył to na jego korzyść. Wynagrodzenia za pracę nie można uważać za dar z łaski, lecz za należność. Człowiek, który nie opierając się na swoich zasługach, zawierzył Bogu, uznany jest dzięki wierze za sprawiedliwego. Już Dawid nazywa błogosławionym człowieka, którego Bóg, bez względu na jego czyny, obdarzył sprawiedliwością. Błogosławieni, którym Bóg przebaczył przewinienia i okrył zasłoną ich grzechy. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie pamięta grzechu. Księga Genezis, pierwsza księga Biblii, ukazuje nam Abrahama nie jako tego, który działa, ale jako tego, który wierzy. Apostoł Paweł kiedyś, tak jak inni faryzeusze, widział w wierze uczynek. Uczynek, za który wraz z innymi uczynkami otrzymuje się od Boga należną zapłatę. Dopiero w świetle Ewangelii apostoł pojął, że wiara nie jest działaniem, ale że jest zaufaniem Bogu. Zaufaniem, które dopiero prowadzi do owocnego działania. Człowiek, który zobaczył siebie jako bezbożnego, nie jest dłużej w stanie spodziewać się czegokolwiek po własnym działaniu, po własnym wysiłku. Nie jest w stanie opierać na nim swojej pozycji przed Bogiem. W szczęśliwym zdumieniu może tylko przyjąć dobrą nowinę o szczególnej sprawiedliwości Bożej, która, jak pisze apostoł, usprawiedliwia bezbożnego. W zrozumieniu tej prawdy dopomaga nam świadectwo Dawida, o którym pisze apostoł Paweł. Świadectwo Dawida mówi: błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Tak więc apostoł wskazuje nam Dawida i Abrahama. Jest oczywiste, że odpuszczenie grzechów, zakrycie grzechów nie wynika z osiągnięć, że nie można zasłużyć na nie uczynkami. Są wolnym darem łaski Boga. Apostoł narodów przywołuje postaci Abrahama i Dawida jako świadków koronnych, żeby dowieść, że już w Starym Testamencie jest mowa o wierze jako jedynym wystarczającym warunku zbawienia. Apostoł zadaje pytanie, co osiągnął wielki Abraham? I odpowiada, znalazł cudownego Boga, który usprawiedliwia bezbożnego człowieka. Uwierzył, zaufał Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Jakie to niezwykłe. Nawet najmniejszy, najmniej wartościowy spośród nas może znaleźć to samo, co Abraham, Boga, który usprawiedliwia z łaski. Dzięki swej wierze, dowodzi apostoł, Abraham stał się dla nas wszystkich prawdziwym ojcem, ojcem wiary. Czytamy o tym w następnym fragmencie 4 rozdziału Listu do Rzymian od wiersza 9. Czy to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy także do nieobrzezanych? Już przedtem powiedziałem, że Abraham zawierzył Bogu, a Bóg w imię swojej sprawiedliwości zaliczył to na jego korzyść. W jakich okolicznościach to zaliczono mu? Czy już po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Oczywiście, że przed. Tak więc Abraham poddał się obrzezaniu, co było potwierdzeniem usprawiedliwienia przez wiarę, jaką okazał jeszcze przed obrzezaniem. W ten sposób stał się ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych, aby także im Bóg zaliczył wiarę jako sprawiedliwość. Tak więc Abraham jest ojcem obrzezanych, którzy za jego przykładem żyją tą wiarą, jaką miał on, ojciec, jeszcze przed obrzezaniem. Musimy zdać sobie sprawę, że Abraham wcale nie od początku był Izraelitą. Był z pochodzenia poganinem. Zaznaczone to jest w różnych miejscach w Biblii. Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość, podkreśla apostoł, jeszcze przed obrzezaniem, a więc gdy był poganinem. Znak obrzezania otrzymał właśnie jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą już posiadał, nie będąc jeszcze obrzezany. Tak więc Paweł kwestionuje prawo Izraela do wyłącznego posiadania Abrahama, a nawet pierwszeństwo przyznaje wierzącym z pogan, z wszystkich narodów. Dopiero na drugim miejscu mówi o Abrahamie jako o ojcu obrzezanych, jednak wyłącznie tych, którzy nie tylko są obrzezani, a więc nie tylko mają Abrahama jako praojca według ciała, ale też, jak podkreśla Paweł, wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama. Wstępują w ślady wiary Abrahama. Tak, Abraham i Stary Testament należą do nas tylko wtedy, gdy żyjemy naprawdę w kręgu Biblii, blisko Boga, ufając Mu tak, jak zaufał Mu Abraham. Abraham jest naszym duchowym ojcem, jeśli wierzymy i ufamy Bogu tak jak On. Tak więc apostoł Paweł udowadnia, że to wiara Abrahama zadecydowała o całym jego życiu i o tym, że możemy go nazywać wszyscy i my i Żydzi ojcem wiary. Przeczytajmy dalszy fragment 4 rozdziału Listu do Rzymian, począwszy od wiersza 13. Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu cały świat jako dziedzictwo, nie dlatego, że Abraham przestrzegał prawa, lecz dzięki sprawiedliwości płynącej z wiary. Jeśli bowiem dziedzictwo otrzymują tylko ci, którzy są posłuszni prawu, to nie ma sensu wiara, a obietnica Boża traci wartość. Prawo budzi gniew u Boga, dlatego też tam, gdzie nie obowiązuje prawo, nie można mówić o przestępstwie wynikającym z jego przekroczenia. Tak więc obietnica Boża jako dar łaski była związana z wiarą. Z całą pewnością dotyczyła ona wszystkich potomków Abrahama, nie tylko tych, którzy przestrzegali prawa, lecz także tych, którzy jak Abraham, ojciec nas wszystkich, zawierzyli Bogu. Pismo bowiem tak mówi: powołałem cię na ojca wielu narodów. Stało się to zgodnie z wolą Boga. Uwierzył mu jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, co nie istniało. Otwiera się przed nami nowy wymiar, w którym nie liczą się osiągnięcia według kryteriów prawa, ale liczy się wiara. Nie ma tu już miejsca na niepewność, na ciągłe wahanie pomiędzy dumą z osiągnięć a rozpaczą z powodu wykroczeń. Teraz już obietnica jest zapewniona, podkreśla apostoł. I to całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na prawie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama. Pod słowem potomstwo rozumiany jest każdy człowiek wierzący, a więc także ty i ja. Każdy może się radować ze względu na siebie, bo obietnica została zapewniona także i jemu, każdemu człowiekowi. Wyrażenie całe potomstwo przypomina nam jeszcze, że nie chodzi tylko o poszczególnych ludzi, ale o całe chrześcijaństwo, o ogromny Kościół wszechczasów i wszechnarodów świata. Jemu zapewniono tę obietnicę. On jest dziedzicem świata. Kościół, jako wspólnota wierzących. Do niego odnosi się słowo Pisma, na które powołuje się Paweł. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Początkowo słowa te znaczyły: z ciebie, bezdzietnego męża, wezmą początek całe narody. Jednak zgodnie z faktycznymi wypełnieniami się tych słów można je zrozumieć na nowo, całkiem odmiennie. Bóg w cudowny sposób przekroczył granicę pierwotnego przyrzeczenia danego bezdzietnemu Abrahamowi. Nie tylko wywiódł zeń szereg pokoleń narodów, co nie miałoby zresztą znaczenia w całokształcie historii świata, ale prawdziwy sens swojej obietnicy i twórczego słowa odkrył w Ewangelii. Dzięki temu, że wiara Abrahama zdobywa spośród narodów duchowe dzieci wiary, Abraham staje się dla całego świata ojcem wszystkich, a tym samym w zupełnie nowym znaczeniu ojcem wielu narodów, pniem olbrzymiego drzewa, które wyciąga swoje konary ponad całym światem. Bóg powiedział Abrahamowi: ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, wtedy, gdy nie było jeszcze narodów. A Abraham nie był jeszcze ojcem, nie miał syna. A jednak swoje obietnice Bóg wypowiada w taki sposób, jakby były już dokonanymi faktami. W ten sposób nasze spojrzenie na nowo zwrócone zostaje ku Bogu i ku Jego cudownym dziełom. Apostoł w niezwykły sposób opisuje wiarę Abrahama. Jest to opis bardzo ważny, bo oddaje istotę wiary w ogóle. Przeczytajmy następny fragment 4 rozdziału Listu do Rzymian, wiersze od 18 do 21. Nie mając podstaw do nadziei, Abraham żywił jednak nadzieję. Uwierzył, że zostanie ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co Bóg powiedział: twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy. Nie zachwiał się w swej wierze, choć zdawał sobie sprawę ze słabości swojego ciała, bo miał prawie 100 lat i z tego, że Sara nie może już mieć dzieci. Nie utracił wiary i nie zwątpił w obietnicę Boga, przeciwnie, umocnił swoją wiarę i w ten sposób oddał chwałę Bogu. Był przekonany, że Bóg, który daje obietnicę, może ją także spełnić. Wielkim darem jest dla nas fakt, że zwiastun Ewangelii, apostoł Jezusa, pisze o sprawiedliwości Bożej, ukazuje nam na przykładzie Abrahama, co to znaczy naprawdę wierzyć. Rozpoczyna od mocnego stwierdzenia, że obietnica została zapewniona Abrahamowi przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Nie jest to Bóg, który by pasował do dogmatów, które można poznać i podpisać się pod nimi. Ten Bóg jest Bogiem żywym, Bogiem cudownym, czyniącym cuda. Ku takiemu Bogu kieruje się wiara. Na Niego i na Jego obietnice liczy. Wobec niezwykłych czynów Boga, który ożywia umarłych, śmieszne staje się puszenie się naszymi malutkimi, splamionymi uczynkami. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko dzień po dniu z całego serca na nowo wierzyć, modlić się i czekać na nowe twórcze czyny Boga. Paweł pisze, że Abraham wierzył wbrew nadziei, a jednak żywiąc nadzieję. Co oznaczają te niezwykłe słowa? Znaczą one, że Bóg nie daje sobą rozporządzać. Bóg oczekuje rzeczy przekraczających lub nawet negujących ludzkie możliwości. On to, czego nie ma, powołuje do bytu, pisze apostoł. Jemu musimy wierzyć wbrew nadziei, wbrew wszelkim ludzkim nadziejom i szansom. Wiara zaczyna się dopiero w chwili, gdy wydaje się, że istnieją wszelkie powody, aby przestać wierzyć. Wiara taka nie wypływa z samowoli. Abraham wierzy wbrew nadziei, a jednak żywiąc nadzieję, bo otrzymał Słowo Boże, Boże przyrzeczenie, Bożą obietnicę. Jak zaczyna się jego historia? Rzekł Pan do Abrahama. W rozważanym tu fragmencie również czytamy, że Abraham uwierzył zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. Takie jest Boże Słowo, Boża obietnica. Wiara Abrahama jest więc trzeźwa, pozwala mu oceniać położenie jasno i bez emocji, z uwzględnieniem wszystkich przeszkód i sytuacji nieprawdopodobnych. Abraham nie zachwiał się w wierze, bo wiara nie opiera się ani na prawach natury, ani na możliwościach i zdolnościach człowieka. W tym przypadku nie różniłaby się bowiem od śmiałych ludzkich kalkulacji. W świecie współczesnym takie odważne, a nawet ryzykowne rachuby, w których odgrywają rolę różnorodne czynniki świeckie, chętnie nazywa się wiarą, myląc je z wiarą biblijną. Prawdziwą, w sensie biblijnym, wiarę można jednak łatwo rozpoznać. W jaki sposób? Żyje ona wyłącznie obietnicą Boga i dzięki temu widzi rzeczywistość jasno i wyraźnie, poprzez duchowe spojrzenie. Apostoł podkreśla: stoisz przed Słowem i obietnicą żywego Boga, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Czy chcesz temu Bogu oddać chwałę i zaufać Jego Słowu? Czy raczej uczynić z Niego kłamcę i odrzucić Jego obietnicę? Zostałeś postawiony przed koniecznością decyzji i musisz ją podjąć we własnym sercu. Niedowiarstwo jest wolnym aktem, za który ponosisz pełną odpowiedzialność. Dopiero gdy podjąłeś decyzję negatywną, popadasz w zwątpienie, a wszystko wokół staje się niepewne i chwiejne. Natomiast jeżeli wybrałeś drogę wiary, to stanie ci się jak Abrahamowi, który wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Posłuszne zaufanie Bożej obietnicy daje nową, wzmocnioną wiarę. Abraham, wierząc, dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc uczynić. W wierze przywrócony zostaje właściwy stosunek człowieka do Boga, taki, jaki powinien cechować relację stwórca-stworzenie. Przestaje istnieć fałszywe pojęcie niezależności. Człowiek z nieograniczonej mocy Bożej znowu żyje Bogiem i Jego obietnicami. W prawdziwej wierze nie ma miejsca na nic innego prócz Boga i Jego obietnic. Prawdziwa wiara widzi tylko Boga, który ożywia umarłych i usprawiedliwia bezbożnych. Prawdziwa wiara jest uchwyceniem się cudownego, twórczego, wszechmocnego Boga, a nie wytworem ludzkich wyobrażeń i poczynań. Zawarta w Ewangelii dobra nowina o usprawiedliwieniu jest więc w istocie nowiną o bóstwie Boga. Wierząc, wielbimy Boga jako Boga. Każdy chrześcijanin powinien wierzyć i ufać Bogu tak samo jak Abraham. Chrześcijanin powinien widzieć swoją grzeszną i obumarłą istotę, ale zarazem słyszeć odnoszącą się do niej obietnicę Boga. Umocniony wiarą, powinien być przekonany, że Bóg, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu, spełni swoją obietnicę. Usprawiedliwi grzesznika, każdego pokutującego grzesznika. Przeczytajmy końcowe wersety 4 rozdziału listu do Rzymian. Wyżej podane słowa, że został podany za sprawiedliwego, nie były skierowane tylko do Niego, lecz i do nas, ponieważ my także mamy być uznani za sprawiedliwych. Wierzymy bowiem w Tego, który przywrócił ze śmierci do życia Jezusa, naszego Pana, On został skazany na śmierć z powodu naszych grzechów, ale Bóg przywrócił go do życia dla naszego usprawiedliwienia. Na przykładzie Abrahama Bóg z góry pokazał, dowodzi apostoł, jak chce działać, jak będzie wyglądał czas naszego zbawienia. My także otrzymaliśmy Boże obietnice. Czy ufamy Bogu? Czy dociera do nas fakt, że Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż, że został wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia i że wobec tego nasze usprawiedliwienie jest tak pewne, tak niepodważalne, jak powstanie Jezusa z martwych? Czy z głęboką wdzięcznością mówimy tak na wszystko, co Bóg dla nas uczynił, co zaoferował nam w Jezusie? Jeśli mówimy tak, to znaczy, że ufamy Bogu jako Stwórcy i Dawcy życia. Wierzymy, że to On wzbudził Jezusa z martwych i że daje duchowe życie, wieczne życie wszystkim, którzy Mu ufają.